Kim są fałszywi prorocy? Czy dzisiaj także możemy ich gdzieś spotkać? Jak się ich wystrzegać? O tym będę dziś rozmawiać z księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam gorąco.
Tym razem jesteśmy w Ewangelii Świętego Mateusza w 7 rozdziale, w którym Pan Jezus przestrzega swoich uczniów przed fałszywymi prorokami. Mówi: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Z tego wynika, że fałszywy prorok jest sprytny i nie zdradza tego, kim jest, trudno więc będzie go rozpoznać.
To prawda i właśnie dlatego Pan Jezus wzywa nas do takiej ostrożności. Ostrożności, uwagi, aby nie stać się człowiekiem naiwnym.
Pan Jezus tłumaczy też, że fałszywego proroka będzie można poznać po owocach. My dziś też, myślę, kiedy działamy w jakichś wspólnotach, też często mówimy, że to, czy nasze działanie było dobre, rozpoznamy po owocach. I to jest niby dobra wskazówka, no ale pojawia się taki mały problem, że działanie przynosi owoce zazwyczaj po jakimś czasie. Nie od razu wiemy, czy jest dobre, czy złe, jakie będą te owoce, więc na rezultat działań takiego fałszywego proroka też trzeba będzie poczekać. A co, jeśli wcześniej damy się nabrać?
To mamy kłopot. Troszkę bałbym się takiego sformułowania niby dobra wskazówka. Raczej trzeba pójść za tym, że Pan Jezus daje nam stuprocentowo dobre wskazówki i właśnie zachęca do tego, aby poczekać na owoce, czyli żeby wykazać się cierpliwością i dopiero po pewnym czasie ocenić działanie, bo kogo mamy na myśli, mówiąc o takich prorokach? To są najczęściej jacyś ludzie, którzy są liderami. Dzisiaj tak to odczytujemy, prawda? Różnych wspólnot, czy w jakiś sposób mają wpływ na nasze duchowe życie. Trzeba więc poczekać na owoce całej tej ich działalności i dopiero wtedy podejmować decyzję, nie zbyt pochopnie.
Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Jak można działać w mocy Jezusa i nie móc wejść do Królestwa Niebieskiego? Bo skoro ktoś wyrzuca złe duchy i czyni cuda mocą imienia Jezus, no to chyba Pan Jezus naprawdę w nim działa. A tymczasem Pan Jezus odpowiada, że powie: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości.
Dobroć Pana Boga jest niewyczerpana i wymyka się ludzkiej logice. Wiemy już z listów świętego Pawła, że dary duchowe, na przykład charyzmaty, można wykorzystywać w sposób właściwy, a można też posługiwać się nimi w sposób niewłaściwy. Bóg obdarza nas swoimi darami, ale to już od nas zależy, w jaki sposób się nimi posługujemy. I tutaj bym pomyślał o działaniu też sakramentów, bo wiemy, że teologia ukuła taką formułę, iż w sakramencie Bóg działa ex opere operato. To znaczy, że działa na mocy samego sakramentu. To znaczy, może to niestosowne, no ale tak jest, że na przykład nie jest ważne, czy kapłan jest święty, czy jest grzeszny, czy kapłan niedbale odprawia Eucharystię, czy bardzo się stara pobożnie to czynić. Nie jest ważne na przykład, czy kapłan w konfesjonale jest człowiekiem grzecznym, taktownym, czy nie, prawda? Oczywiście wiele ran zostało niestety zadanych ludziom przy sakramencie pojednania, ale Bóg i tak działa przez kogoś takiego, kto jest niegodny, kto jest grzeszny, kto być może żyje nawet z dala od Boga, bo Bóg zobowiązał się przez działanie w sakramentach. A ponieważ charyzmaty, bo tutaj Jezus mówi bardziej właśnie o charyzmatach, czynienie cudów, wyrzucanie złych duchów, proroctwo, charyzmaty są przeznaczone dla wspólnoty, dla dobra wspólnoty, więc czasem dzieje się tak, że Bóg nawet człowieka jakoś niegodnego czy grzesznego posługuje się nim, udzielając mu charyzmatów właśnie dla dobra wspólnoty. Ma bowiem na uwadze dobro wspólnoty. Jeśli Bóg potrafił przemówić przez oślicę, to może nawet przez człowieka grzesznego czy niegodnego.
Pan Jezus kończy naukę pewnym obrazowym opowiadaniem, w którym mówi o tym, że trzeba nie tylko słuchać Jego słów, ale je wypełniać. No ale czy ludzie, o których przed chwilą mówiliśmy, nie wypełniali słów Pana Jezusa? Czynienie cudów, wypełnianie złych duchów, to nie są jakieś błahostki, to są bardzo poważne rzeczy i wielkie cuda.
Tak, ale nie na tym koncentruje się cała moralność człowieka. ten obraz, czy obrazowe opowiadanie, o którym tutaj wspomniano, to słynna przypowieść o budowaniu na piasku i budowaniu na skalę. I tam Jezus buduje tę przypowieść na zasadzie kontrastu. Przeciwstawia sobie trzy takie pary kompozycyjne, jeżeli trzymamy się struktury literackiej tego opowiadania, a mianowicie mówi najpierw o ludziach mądrych i nierozsądnych. Ten, który jest mądry, buduje na mocnym fundamencie, na skalę. Ten, który jest nierozsądny czy głupi, buduje na piasku. I ciekawe jest to, że wiemy, że w języku greckim mamy dwa słowa, które tłumaczymy jako mądrość. To najczęściej spotykany to jest termin sofia, która oznacza dużą wiedzę popartą doświadczeniem, duża wiedza poparta doświadczeniem. Natomiast drugie słowo brzmi phronesis i to jest bardziej rozsądek. To jest mądrość, która polega na podejmowaniu właściwych decyzji. I właśnie ten termin pojawia się w tej Ewangelii o budowaniu na piasku i na skalę. Człowiek rozsądny, człowiek mądry, budujący na skalę, to ten, który podejmuje właściwe decyzje. I może warto jeszcze wspomnieć tutaj o tym drugim przeciwstawieniu, mianowicie piasek i skała. Żeby głębiej zrozumieć symbolikę skały, to trzeba nam najpierw zaznaczyć, że skałą jest słowo Chrystusa. To wynika dokładnie z tej przypowieści. Każdego, kto słów moich słucha i wypełnia, można porównać z człowiekiem, który buduje na skalę. Skałą jest słowo Chrystusa, ale z psalmów wiemy, że skała to także Bóg. Psalmista na przykład wyznaje: Pan jest moją skałą i twierdzą. A później w Ewangelii Mateusza mamy taką scenę, kiedy Jezus zapowiada powstawanie tworzącego się już właściwie kościoła i mówi do Piotra, przekazując mu prymat: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół. Skałą jest więc także kościół. Mamy więc trzy konotacje terminu skała w Biblii: Bóg, słowo Chrystusa i Kościół. Ten więc buduje mądrze, czyli ten buduje właściwie swoje również moralne życie. Kto buduje je w oparciu o słowo Chrystusa, mocą Boga i we wspólnocie Kościoła.
Tak bardzo ogólnie o tych fałszywych prorokach porozmawialiśmy, ale czy każdy z nas także musi wystrzegać się tego, żeby się nie stać takim fałszywym prorokiem?
Każdy z nas wezwany jest do świadectwa. Kiedy Jezus odchodził z tego świata, zapowiadał zesłanie Ducha Świętego i w Dziejach Apostolskich 1:8 mówił: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. To greckie słowo martys oznacza świadka, ale oznacza także męczennika. Trzeba nam więc tak mocno przylgnąć do Chrystusa, jak czynili to pierwsi chrześcijanie, kiedy ich świadectwo ocierało się czasem o męczeństwo, a czasem wprost prowadziło do męczeństwa, czyli byli bardzo ostrożni przed tym, aby nie stawać się fałszywymi prorokami, aby też nie przynosić zgorszenia.
I obyśmy też dzisiaj przynosili tylko dobre świadectwo. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik.
Dziękuję państwu serdecznie.